W uchu na świat biebrzańska wiedźma Agnieszka Zach, przewodnik terenowy po Biebrzańskim Parku Narodowym w województwie podlaskim i biebrzańskim szlaku podwodnym po drugiej stronie lustra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Czy już widać wiosnę nad Biebrzą?
Ojej, już nawet bardzo. Generalnie wyłazi z każdego kąta, że tak powiem, ponieważ już i w powietrzu jest gwarno, już Biebrza puszcza, a puszcza Biebrza to znaczy, że puszczają lody, topią się i pojawiają się gigantyczne, cudowne rozlewiska, które wyglądają jak wielkie jezioro wzdłuż całego jej biegu. No i właśnie to przyciąga te masy ptaków, które właśnie świadczą o tym, że już mamy wiosnę. Aczkolwiek w Biebrzańskim Parku Narodowym mawiają, że wiosna jest wtedy, kiedy wiedźma przyjdzie do Parku Boso.
Już pani była w Parku Boso?
Wybieram się i chyba trzeba będzie ogłosić wiosnę.
Mamy tę kalendarzową. W jednym z ostatnich wpisów na pani portalu społecznościowym pojawiło się takie zdanie: cuda na niebie i na ziemi. Co to znaczy?
To znaczy, że wiosna jest czasem niezwykle dynamicznym. Cuda na niebie to oczywiście bardzo dynamiczna pogoda z przepięknymi chmurami, potężnymi stadami gęsi, żurawiami, no i oczywiście na ziemi, czyli to wszystko, co dzieje się na ziemi, czyli rozlewiska, znowu stada gęsi, żurawi, kaczek, mnóstwo ptactwa, to miałam na myśli, umieszczając zdjęcie cuda na niebie i ziemi.
Czy to jest tak, że jeśli z Białegostoku albo z Suwałk czy Augustowa, jeśli obierzemy kierunek na rozlewiska Biebrze, to gdzie byśmy nie trafili, te cuda wiosenne znajdziemy?
Generalnie tak, aczkolwiek z ptakami jest coś takiego, że one mają swoje ulubione miejsca. I generalnie przewodnicy to są takie osoby, które ci najlepsi są codziennie w terenie i codziennie monitorują jakby miejsca, w których te ptaki zatrzymują się, skąd startują na żerowiska, którędy wracają na noclegowisko, gdzie żerują. I naszym zadaniem jest pokazać te ptaki w tych miejscach, gdzie one aktualnie są, ale też pokazać je bezpiecznie. Gęsi, które w tej chwili na przykład w potężnej masie zaczynają gromadzić się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i nie tylko, muszą jakby zdobyć potężną ilość tłuszczu, muszą najeść się, muszą wypocząć, bo są po długiej podróży przez całą Europę, by tam, dokąd lecą, na przykład u nas zostaje tylko gęgawa, reszta gęsi leci dalej na północ i te gęsi muszą przetrwać, czasami nawet na Syberię dolatują i tam potrafią zakładać gniazda nawet gdzieś tam w jakiejś dziurce wytopionej, ale wokoło jest śnieg, nie ma jedzenia. I ten zapas tłuszczu, który one zdobędą tutaj, pozwoli im przetrwać wysiadywanie jaj tam na północy. Dlatego bardzo, bardzo prosimy, poruszajcie się z przewodnikami, bo oni potrafią nasze zapędy pod tytułem: wow, ile gąsek, no to poklaszczemy, żeby one pofruwały, będzie fajne zdjęcie. Nie, nie robimy tego, ponieważ one i tak są bardzo mocno nękane przez bieliki, czasami niestety przez miejscowe jakieś wolno wałęsające się pieski. Dużo też turystów nie rozumie tego, że nie wolno płoszyć gęsi, bo po prostu im szkodzimy. To nie o to chodzi, że gąska się przeleci. My jesteśmy jedni, a takich ludzi, którzy by chcieli, żeby ta gąska się przeleciała, w ciągu dnia, nie tam tygodnia, dwóch, czy przez który ten czas gęsi te są na miejscu, codziennie ileś osób zrywa te gęsi do lotu. To jest ogromny wysiłek. Te gęsi muszą się ustawić pod wiatr, muszą się wzbić, później wylądować, poszukać miejsca na żarowisko i znów i tak w kółko. Także prosimy bardzo, nie płoszymy gęsi.
I jeśli mamy w planach wycieczkę nawet do bliskiego dla wielu z nas, jeśli przyjmiemy perspektywę naszego regionu Biebrzańskiego Parku Narodowego, to nie zapominajmy o przewodniku.
Tak, bo jest coś takiego, że przewodnicy pokazujemy świat naszymi oczami. A ktoś mądry powiedział, że widzimy tyle, ile wiemy. Jeśli nie wiemy, to tego nie zauważymy. Przewodnik to są takie nasze oczy, taki wskaźnik. Zobacz, ta łąka to nie taka zwykła łąka, bo tu rosną storczyki, a tu jest coś niezwykłego, a to są tereny wodno-błotne, a tu torfowisko, a to mechowisko. To jest w stanie pokazać nam coś, co byśmy wdepnęli w cud natury i byśmy go nie zauważyli. Bo to jest przewodnik, on ma nam otwierać oczy.
Jeśli wybierzemy panią na przewodnika i pojawimy się teraz nad Biebrzą, to gdzie nas pani zaprowadzi? Gdzie powinniśmy postawić pierwsze kroki, chcąc poczuć tę wiosnę?
Z wiosną jest tak, że wiosna przychodzi gdzie chce i jak chce. Nie mam pojęcia, gdzie Was zaprowadzę, bo to zależy dokładnie od dnia, pogody, sytuacji, stanu wody, przelotów ptaków i wielu, wielu innych czynników. Nie mam pojęcia, gdzie Was zaprowadzę. To dany dzień zadecyduje, gdzie i co Wam pokażę. Ja mam zasadę, nie pokazuję sztampowo jakiegoś szlaku, tylko ja pytam, o czym marzysz? Co lubisz, czy bardziej przyrodę, czy etnografię, czy piękne widoki, czy chcesz fotografować, czy chcesz po prostu być w miejscach takich magicznych, tak? I jakby dostosowuję tę naszą wyprawę do danej osoby, grupy ludzi. Nie wiem, gdzie Was zaprowadzę, nie wiem, co mi do głowy strzeli, a zdarza się, że Wiedźma ma dzień chochlika, a więc uważajcie.
Przyjazd nad Biebrze planujemy na wczesne godziny.
Przyroda najbujniejsza jest w okolicach wschodu i zachodu słońca. To są momenty takie najintensywniejsze.
Czyli planując wyprawę nad Biebrze, warto założyć, że nie dośpimy.
To jest norma. Nad Biebrze, jak ktoś chce dotknąć tak naprawdę natury, to niech się liczy z tym, że należy wstać, gdy jeszcze ciemno i moja babcia mawiała, o, jak paska na świt, to już trzeba się szykować do pracy.
I co nas czeka o świcie w Biebrzańskim Parku Narodowym?
O świcie ruszylibyśmy sobie w trasę. Zobaczylibyśmy, jak przed wschodem słońca jeszcze ptaki ruszają na żerowiska. Gdzieś na rozlewiskach zapewne pojawiłby się łoś, jakaś klępa z łoszakiem. Ja kocham moment, dla mnie magiczny moment, gdy stado gęsi jest gdzieś na łące i oświetla je słońce. I one stoją takie wszystkie w jednym kierunku, oświetlone tym wschodzącym słońcem, jakby uruchamiały swoje życiowe baterie, chłoną ciepło. Wtedy ich kolory są bardzo intensywne, takie najprawdziwsze. Widzimy każdy ich szczegół, nawet mimo odległości. Bo w ciągu dnia, już jak słońce jest wysoko, te gęsi takie są już nie tak mocno, intensywnie jakby oświetlone, już nie są tak widoczne. No ale dobrze, świt, wschodzi słońce, nasze gęsi są oświetlone, gdzieś tańczą żurawie, bardzo intensywnie tokują. Te, które są połączone w pary, po prostu zakochane w sobie, próbują stworzyć jakieś jajko. Przy wtórze podskoków, tańców, podrzucania grudek, ziemi, trawy, rozkładania skrzydeł, głębokich ukłonów z rozłożonymi skrzydłami. Widok niesamowity. No już jak wzeszło słońce, ptaki lecą cały czas jeszcze, spóźnialscy dolatują na żerowiska. Są na żerowiskach, przy takim już pełnym słońcu starają się najeść jak najwięcej. Część z nich potrafi w ciągu dnia wrócić na tereny takie zalane, na rozlewiska, aby odpocząć. No i druga tura jest po południu. Część żeruje nadal na łąkach, na polach. No i przepiękny moment, kiedy ptaki zaczynają wracać na noclegowiska. Już jest wieczór, słońce zachodzi. Tuż po zachodzie słońca sznury, gęsi ciągną po niebie potężnymi grupami w kierunku rozlewisk. I stajemy sobie na krawędzi doliny, czy na jakiejśkolwiek wyniesieniu terenu i patrzymy, jak to wszystko wraca w objęcia Biebrzy.
Mówi Pani o tych ptakach jako swoich bliskich. Jak rozpoznać, że gęś, na którą patrzymy, to ta nasza gęgawa, która już zostanie z nami?
To znaczy tak, czy mam mówić tak, jak się mówi dla ornitologa, czy dla człowieka, który nie ma pojęcia?
Dla człowieka.
Jeśli ktoś nie zna się na gęsiach, to jeśli słyszysz gęś, która w tej chwili one są już w parach i leci gę, wrzeszczą, po prostu awantura, to są gęgawy, tak? Głośne, duże gęsi z takim dużym dziobem od czoła, jak to się zaczynającym, ani to pomarańczowy, ani to różowy, taki cielisty kolor, no i takie zielonkawe nogi. Jest to duża gęś. W tej chwili w parach, jak widzicie gąski w parach, oddzielone od innych, to zapewne będzie gęgawa. To są gęsi, na które uwielbiam patrzeć, bo generalnie gęsi to nie są głupie ptaki. Gęś jest ptakiem bardzo inteligentnym. Po pierwsze pamięta wszystkich swoich kuzynów, ciotki, pociotki, wnuczków, prawnuczków. Jak gęsi lądują, to jest przywitanie, tak, ukłony, tak, na prawo, na lewo, czy ja tu mogę, tak, o, kuzynkę witam, obgęgowują się. My przewodnicy się śmiejemy, że jak patrzymy na gęsi, to prawie wiemy, co myślą, że one między sobą gadają, zakochują się naprawdę praktycznie na zabój, bo zdarza się, że gdzieś tam jakaś gęś zginie z takich czy innych przyczyn, to partner będzie jej szukał, będzie latał po okolicy, wrzeszczał, te gęsi będą tęskniły. Gęś jest ptakiem niezwykłym.
Szukamy wiosny nad Biebrzą.
Pamiętajmy, że Biebrza to jest takie magiczne miejsce, gdzie czas ma pojęcie względne. U nas rządzi rzeka. W tej chwili dolna część basenu południowego jest już w wodzie. Całkiem na południu, u jej ujścia. Praktycznie już bardzo mało zostało lodu. Ale w sercu tego basenu jest jeszcze lód. U nas pogoda względem województwa podlaskiego potrafi się opóźniać o 2 tygodnie, a nie mowa względem Polski. Podobno gdzieś tam już jakieś kwiatki kwitną w Polsce, a u nas nawet końcówki turzyc jeszcze nie wychodzą z wody. Oczywiście w tej wodzie już się zaczyna dziać, bo tam, gdzie już jest woda, ta woda bardzo szybko zaczyna się ogrzewać i tam już pojawia się jedzonko, bo wszystkie te ptaszki, które przylatują do Biebrzańskiego Parku Narodowego, to nie przylatują po to, żeby dupkę w wodzie pomoczyć, bo fajnie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że te rozlewiska są bardzo płytkie. Na tyle płytkie, że wiosenne, nawet jeszcze słabe słońce bardzo ładnie rozgrzewa wodę. I w tej wodzie zaczyna rozwijać się wszelkie życie. Od roślin poprzez, i tu dla wrażliwych uwaga, wszelkich robali. Jakieś pijawki, ślimaki, larwy ważek, płoszczyce, topielice. I tak mogłabym, wiecie, wymieniać tutaj wszelkie obrzydliwości. Dla jednych, a dla innych gigantyczny szwedzki stół dla ptaków. I potężna doza informacji o kondycji naszych biebrzańskich zasobów. Pamiętajcie, kochani, że na terenie Parku Narodowego nie ma pojęcia szkodnika. Jest to taka natura, jaka ma zostać, tak? Jest troszeczkę tak, wiecie, dla niektórych ludzi, ale jak to? Przecież biebrzańskie łąki kosi się, bo trzeba, bo tak powstał Biebrzański Park Narodowy. Otwarte tereny wodno-błotne. Biebrza jest stąd, że ludzie kosili setki lat, tak? Ta kosa, krowa, koń, ten rolnik, chłop w gumowcach albo i boso, który z kosą przemierzał te przestrzenie, to oni stworzyli ten otwarty taki teren, który my teraz znamy jako Biebrzański Park Narodowy i to dzięki nim te wszystkie ptaki tutaj się gnieżdżą. I zawsze twierdzę, że to chyba, jeśli chodzi o naturę i człowieka, takie skrzyżowanie, taki moment, w którym człowiek wkracza w naturę, to chyba wyszło jedyne miejsce tak naprawdę na Ziemi, gdzie to wyszło na plus. I to także, jeśli teraz zabrać człowieka z tych terenów i wszystko zarośnie, to przyroda na tym chyba straci.
Czy te robale, jak je pani nazwała, można je wypatrzeć gołym okiem?
Ależ oczywiście. Cudem biebrzańskich rozlewisk jest to, że życie buzuje w takiej ilości, że to są tony, dziesiątki, setki ton żarcia, tak, dla ptaków, ale też stworzeń, które w tej wodzie rozwijają się. Zawsze się śmieję, że osoby wrażliwe, jak przeprowadzę, tak, pokażę, jaki jest zasób tego życia w wodzie, to niektórzy boją się stopę zamoczyć. Zdarzają się miejsca, tak zwane przepławki, gdzie można zaczerpnąć wiadrem i tam będzie samo życie. Jedne widzimy gołym okiem, a inne czasami jakaś kropeczka, ale zbliżamy się bliżej, jakieś lubka, przyglądamy się, a tam po prostu takie niesamowite stwory. Na bazie niektórych stworzeń z wody robiono kosmitów do filmów na przykład.
W taką wyprawę nad Biebrze ubieramy się sportowo. I co warto wziąć ze sobą? Lornetkę, lupę?
Na pewno kalosze i nie do kostki. To jest po pierwsze. Warto wziąć kaloszki takie do kolan, a tak serio to wodery. I to nie te do pupy, a czasami lepiej takie po pachy. Ponieważ są miejsca nawet na szlakach, które niestety nas pokonają.
A czy możemy takie wodery na miejscu wypożyczyć?
Kto ze sobą nosi, to nikogo nie prosi. Masz swój numer, swoje wodery, wiesz, jak one się na tobie zachowują. Ale gdyby ktoś nie miał, wszystko można załatwić. Wiecie, przewodnicy nad Biebrzą, rzeczy niemożliwe od ręki, cuda do 3 dni.
Oprócz kaloszy, co jeszcze obowiązkowym ekwipunkiem?
Na pewno ubranie na zmianę. Jakbyśmy się nie starali, to gdzieś, czy buty, czy gdzieś tam woda wleci, to jakieś skarpetki na zmianę, jakieś spodnie, coś ciepłego. Naprawdę polecam. Biebrza jest wymagającym miejscem turystycznym. Jakiś aparat, bo są rzeczy czasami takie wręcz niezapomniane. Warto to uwiecznić. Czasami wystarczy zwykły telefon. My przewodnicy często mamy czy lunetę, czy lornetkę, a niektórzy nawet wiedzą, jak tego użyć, byśmy cieszyli się fajnymi zdjęciami, nawet w domu, telefonu. Wcale nie trzeba mieć jakiegoś ekstra sprzętu, tylko po prostu ogarniętego przewodnika.
Wiosennie spacerujemy po rozlewiskach Biebrze. Takie miejsca, w których powinniśmy się teraz znaleźć.
W tej chwili obowiązkowo, wcale nie Carska Droga. Carska Droga będzie super pod koniec kwietnia. Bagno Ławki zacznie kwitnąć, przylecą w maju wodniczki, będą tokowały ptaki siewkowate, klępy porodzą w maju orszaki. Tylko ostrzegam, klępa z łoszakiem, to powiem tak, gniew oceanu to przy tym mały pikuś. Nie podchodzimy, nie niepokoimy, bo matka będzie bronić swego dziecka.
Czyli teraz jeszcze carska droga, nie?
Od dołu zaczniemy, od okolic Wizny. Góra Strękowa, cudowny widok na Dolinę Narwi i Biebrzy, kultowy wręcz, wzgórze 126, polskie Termopile, Sabaton śpiewa o tym 40:1. Proponuję tam zachód słońca. Następne miejsce, powiedzmy Burzyn, koniecznie na wschód słońca. Też widok z wysokiego brzegu, na piękne rozlewiska. Bywają bieliki, gdzieś po lekko po lewej powinny być bobry. Ja to miejsca widzę, mogę wam oprowadzać, że tak powiem, słownie.
Zdalnie.
Wiecie, co zrobię? Chyba audiobooka.
Online możemy zwiedzić Biebrzański Park Narodowy z Agnieszką Zach.
Tak, ale najchętniej oczywiście bym wam pokazała palcem wszystkie te cudowności. No i dalej, na pewno Brzostowo, czyli pływające krowy z Brzostowa, chociaż ostatnio chyba jest z tym słabiej, oczywiście znak czasu. Tam jest tak zwany ptasi raj. Tam bardzo wszystkich proszę, nie łaźmy wzdłuż brzegów. Podejdźmy w tym miejscu, gdzie jest droga, powoli, delikatnie. Nie szwędajmy się wzdłuż brzegu, by dojść gdzieś do ptaków. One po prostu uciekną. A jest to jedyne miejsce, gdzie pasły się krowy, gdzie tych ptaków jest najwięcej. Trzeba uszanować. To jest takie nasze sanktuarium. Cieszę się, że tam rzeka odgradza nas od terenów lęgowych ptaków. Pojawiają się tam bieliki, są stada gęsi, łabędzi krzykliwych, łabędzi niemych, bewiki. Tam jest takie magiczne miejsce. Uszanujmy je cichutko. Nie walmy drzwiami w samochodzie. Jeśli chcemy trzaskać drzwiami, zostawmy je przy tej poprzecznej drodze. Nie zjeżdżajmy aż do samej Biebrzy. Także będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna.
A co ten bielik 7:10 tam robi?
Najpierw jest oblot, a później mieszanie w pierzu. Mieszanie w pierzu to jest wtedy, kiedy bielik próbuje coś upolować. My się zaś przewodnicy śmiejemy z bielika, że bielik, to nawet na gałęzi nie potrafi porządnie usiąść. Ale są sztuki takie, które długo, długo krążą, ptaki już przestają reagować. Jest jeden atak i najczęściej skuteczny. Młode najczęściej rzeczywiście mieszają w pierzu. Kończy się to tym, że gęsi potrafią narobić mu na głowę i biedny musi zadbać o siebie i tyle jego polowania. Także bycie drapieżnikiem w przyrodzie, uwierzcie mi, nie jest proste. Można być podziobanym, można mieć powyrywane przez krukowate pióra. Nie jest fajnie być drapieżnikiem.
A wydawałoby się zupełnie odwrotnie.
Prawda? Kochani, chcę tylko też powiedzieć, że wiosna i przyroda... Wszystko okej, ale pamiętajcie, że Biebrza to są też ludzie. Ludzie nad Biebrzą żyją w rytm Biebrzy. Niejednokrotnie widzi się gospodarzy, którzy wychodzą nad brzeg rozlewisk, patrzą, mówią, no ciekawe, kiedy odda łąki. Bo u nas Biebrza to jest ona, to jest królowa. To jest władczyni, która rządzi życiem ludzi tutaj u brzegów Biebrzy. I jej meandrujący nurt, te jej tańczące biodra, powodują, że jest to teren bardzo trudno dostępny, a jednocześnie jest to teren, z którego też żyją w jakiś sposób rolnicy. Są to trudne w uprawie łąki, ale bez koszenia będzie to dla nas bardzo trudne, tak? Bo nieskoszona łąka to równa się słabsze toki ptaków, bo ptaki wodnobłotne wymagają jednak łąk, które są koszone. To dlatego ich jest tutaj tak dużo. Poza tym, tak jak ostatni rok pokazał, niekoszone łąki to jest zagrożenie pożarem. Bardzo was proszę, tutaj zwracam się do naszych kochanych gości. Wiem, że nałóg nałogiem, że palą ludzie papierosy, ale błagam was, nie wrzucajcie papierosa na przykład przy kładce w długiej luce, oglądając piękny wschód czy zachód słońca. Nie wyrzucajmy papierosów w miejscach widokowych. Czasami taki jeden papieros, taka chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. To nic, że jest woda, ale ponad wodą są suche tużyce. Poza tym taki papieros niszczy potężną ilość wody. To jest park narodowy. Uszanujmy to dobro, uszanujmy ten skarb, który tutaj mamy. Jest to największy park narodowy w Polsce. Niech zostanie czysty, niech zostanie piękny dla was.
Ten ubiegłoroczny pożar, wszystkie oczy były skupione wtedy wokół Biebrzy.
Niemalże 6 tysięcy hektarów spłonęło.
Patrzyliśmy i płakaliśmy.
Ja też płakałam. Pożary często powodują przegrzanie wierzchniej warstwy ziemi. Na powierzchni ziemi leżą nasiona, w tej najpłytszej warstwie gleby żyją różne mikroorganizmy. Również wiele roślin bardzo płytko ma swoje kłącza, rozłogi, korzenie. Te rośliny zostały zniszczone, ale przyroda nie znosi pustki. tam będzie zielono.
Czy rok po znajdziemy jeszcze ślady tego pożaru?
Wnikliwe oko tak, laik nie. Przyjrzyjcie się kępom wierzb. Właśnie zaczyna się powolutku wyż energetyczny wierzb. Wierzby w tej chwili zaczną ożywać. Oczywiście łosie będą intensywnie na nich żerować, ale w obszarze pożaru te wierzby są martwe. To są takie okrągłe krzaki, taki burz. I na terenie pożaru większość tych wierzb po prostu już nie odżyła. Ale generalnie, jeśli chcecie w ogóle zobaczyć, jak odradza się wieprza, jak radzi sobie z tym miejscem, które spłynęło, wystarczy wybrać się właśnie do Goniądza, na platformę widokową. Tam jakby prawa strona widoku od tych topól naprzeciwko platformy widokowej, to jest miejsce po pożarze. Aczkolwiek w tej chwili przykryte wodą. I wędrując w kierunku do Listowa, gdzie możemy przejść się zalaną drogą, to jest jakby drugi koniec tego obszaru. Uwierzcie mi, przyroda mimo najgłębszych ran, ona i tak będzie walczyć, będzie w jakiś sposób żyła. Z tych miejsc od krawędzi, które nie zostały spalone, życie wróci. W jakiej formie, w jakiej ilości, to jest inna sprawa. Ale pamiętajcie, już w tym roku można zobaczyć, jak bardzo natura chce żyć, jak szybko potrafi zabliźniać rany. Także kolejne miejsce to zalana droga w Dolistowie. Przecudna jest po prostu. Parę dni temu była jedna kałuża, ktoś ją spuścił, ponieważ rok temu ta droga została wyremontowana, więc suchą nóżką bez problemu można się tam poruszać. Aczkolwiek my tęsknimy za tą zalaną drogą. I wszyscy po cichutku wierzą, że jednak natura sobie z tą drogą poradzi. Aczkolwiek dla turysty ta droga to jest zbawienie, tak? Bo w tej chwili ona byłaby absolutnie dla zwykłego, szarego człowieka nieprzyjezdna.
Ta droga skąd dokąd?
Z Dolistowa na Jasionowo.
I jak teraz się tam znajdziemy, to czym się pozachwycamy?
Po pierwsze rozlewiska, po drugie cały czas wzdłuż drogi wije się bieprza. To jest takie jedno z niewielu miejsc nad Biebrzą, gdzie można zobaczyć Biebrze. Super miejsce na wschody i zachody słońca. Polecam. No i oczywiście te ptaki fruwające w koło, a o świcie często jacyś wędkarze gdzieś tam się pojawiają i wędkują w tych mgłach też. Wyglądają bardzo malowniczo. I jeszcze ludzie pychówkami gdzie nigdzie pływają. To trzeba zobaczyć.
Biebrzański Park Narodowy to jest taki oddech przestrzenią z takim otwartym horyzontem.
Tak, słuchajcie, my się śmiejemy, że jak górale przyjeżdżają, to się ich stawia na wieży albo na wysokim brzegu i oni tak cały dzień patrzą w dal, bo u nich to od razu ściana, tak, tu góra, tam góra, a tutaj po prostu ich wzrok może się rozpędzić. Jeśli rozglądamy się dookoła na Biebrzy, to tam nie ma żadnych słupów elektrycznych, kominów, nie ma budynków w jej najdzichszych częściach, tam jest po prostu natura, taka dzika, nieokiełznana, a po 5 maja będzie nawet wredna. Mówię o meszkach, komarach, mówię o gzach, latach. Te wszystkie stworzenia bardzo dbają o to, żeby za dużo ludzi się tu nie osiedliło.
Czyli jeśli ktoś nie lubi komarów i wszystkich innych bzyczących, to wiosna to jest czas dla niego.
Idealny, tak, bo jeszcze żadnych tych stworzeń nie ma, więc zapraszamy teraz. Biebrza to też różne wydarzenia, to też wszelkiego rodzaju warsztaty i przyrodnicze, i etnograficzne. Biebrza to też spływy kajakami, tratwami, masa atrakcji. To jest po prostu miejsce, które dla każdego coś potrafi dać.
Gdzie znajdziemy te informacje o dodatkowych atrakcjach, które mogą nas czekać? U przewodnika to po pierwsze, ale jeśli
tak, szukajcie na portalach społecznościowych, wpiszcie Biebrzańska Wiedźma i mnie znajdziecie. Czy na stronie www, czy na Facebooku. Jestem, istnieję, bądźcie cierpliwi, bo u nas na przykład jak dzwonicie, to zasięg prowadzi tryb koczowniczy, więc bywa. Przewodnicy są na stronie parkowej, również informacja turystyczna w Biebrzańskim Parku Narodowym, świetnie funkcjonująca. Pytajcie przewodników, oni wiedzą, gdzie was wysłać, czym nakarmić, co możecie spróbować czasami raz w życiu.
Zapraszamy nad Biebrze. Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była biebrzańska wiedźma Agnieszka Zach. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia nad Biebrzą.